jak ja opowiadam te historie dla innych właśnie grup młodzieży szkolnej, to szczególnie powiem szczerze, to miejsce dla mnie jest ważne, właśnie ta kwatera trzecia zasłużonych, bo tutaj są historie związane z tą wojną, o której ja nie słyszałem, będąc w waszym wieku, o tym tak jak mówiliśmy, że w tym okresie powojennym o tej historii się nie mówiło, ponieważ Polacy pokonali Rosjan, bolszewików, późniejsze państwo, Związek Radziecki, a my byliśmy w okresie PRL-u uzależnieni politycznie, gospodarczo od tego państwa. I następna historia, Aleksander Napiórkowski. Widzicie, w nawiasie jest napisane Stefan. Dlaczego? Dlatego, że to był jego pseudonim konspiracyjny. On też, słuchajcie, był żołnierzem Legionów. On również uczestniczył w rozbrajaniu Niemców tutaj w Łodzi. Później bardzo aktywnie zaangażował się na rzecz właśnie tutaj organizacji życia w Łodzi po odzyskaniu niepodległości. Zobaczcie, tutaj możemy przeczytać, był posłem na Sejm, był redaktorem łódzkiej gazety Łodzianina. Ale kiedy trzeba było stanąć znowu w szeregu i bronić ojczyzny, zgłosił się jako rotmistrz, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, był ułanem. Ułanem to, Bartek, to znaczy co? Jak myślisz, wiesz, jeżeli był ułanem?
No, żołnierzem. Który? Wojska polskiego.
No, ci żołnierze walczyli.
Jak walczyli? No to macie tam na rysunku.
Na koniach?
Tak jest.
No właśnie, to była właśnie kawaleria, taki oddział, który walczył na koniach i to była wtedy, słuchajcie, w tym okresie taka formacja bardzo ważna, bo można było się szybko przemieszczać z miejsca na miejsce. Oni walczyli z szablą w dłoni, ale też widzicie, mieli broń palną pod ręką. No właśnie, zobaczcie, ten pomnik wieńczy, taka ułańskie nakrycie głowy, to się nazywa czako i mamy tutaj przedstawienie, jak właśnie ten ułan ginie na koniu, to jest odniesienie do tej historii Aleksandra Napiórkowskiego, bo on 18 sierpnia 1920 roku poległ zaszczytnie w szarży ułańskiej pod Ciechanowem, niedaleko Warszawy. I wyobraźcie sobie to, co przed chwilą mówiliśmy o generale Leonie Pachuckim. Tutaj też w pewien sposób starano się tą historię wymazać z pamięci, bo w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie nocą, zamazano ten napis, broniąc ojczyzny przed najazdem bolszewickim. I ten napis przywrócono w oryginalnym zapisie dopiero po 90 roku, bo to jest jedna z realizacji konserwatorskich naszych kwest, które odbywają się na starym cmentarzu. Dzisiaj, słuchajcie, jest to miejsce znane, rozpoznawalne. Znowu mamy tabliczkę Żołnierzowi Niepodległości, mamy białą-czerwoną chorągiewkę. Tu dzisiaj trwały prace porządkowe przy tym pomniku młodzieży szkolnej. W taki sposób rozpoczęliśmy tą 24 kwestę. Zapraszam teraz do alejki i odkryjemy historię zupełnie inną. Podejdziemy do pomnika nagrobnego łódzkiej nauczycielki Julii Lewald-Jezierskiej. Słuchajcie, a teraz troszkę inna historia, to co powiedziałem na początku. Odkrywamy pomniki, postacie, wydarzenia związane z walką o niepodległość. Tak? Już wiemy o tym 11 listopada, już wiemy dużo, mam nadzieję, o tej obronie niepodległości w 1920 roku. A teraz zatrzymaliśmy się w czasie, kiedy Polska nie była wolnym krajem, bo Julia Lewald-Jezierska zmarła w 1910 roku. Co nam to mówi w kontekście naszego dzisiejszego tematu? Że nie doczekała jakiego momentu?
Odzyskania niepodległości.
No właśnie. A zobaczcie, przeczytajmy tą piękną inskrypcję, czyli napis. Tej, co wśród gromów niewoli. O co chodziło? Że Polska wtedy nie była wolnym krajem. Tak? Jak wiemy, pod koniec XVIII wieku, po trzech rozbiorach, straciła tą niepodległość. I dalej czytamy. Wytrwale z zaparciem się siebie stała lat 50 pod sztandarem oświaty narodowej, budując wolną Polskę. Czyli zobaczcie, w tym okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, ona swoją pracą, swoją postawą, dbając o to, żeby właśnie w tym nauczaniu, wtedy nie wolno było tego robić, zakazywano to. Władze carskie prowadziły taką politykę rusyfikacji, czyli wynarodowienia. Uczono w języku rosyjskim, słuchajcie, administracja należała do Rosjan, w Łodzi stacjonowało wojsko rosyjskie, a ona mimo wszystko założyła prywatną pensję dla dziewcząt, szkołę. Szkołę, w której właśnie w programie nauczania, oprócz języka rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego. Oprócz takich ciekawych przedmiotów jak kaligrafia, robótki ręczne, to ona również wprowadziła, ale to tak z narażeniem się poważnym funkcjonowania swojej szkoły przed władzami, wprowadziła literaturę ojczystą. Znany jest taki fakt, słuchajcie, ostatnio o nim czytałem, dowiedziałem się, że kiedy miała miejsce inspekcja w tej szkole, to ona na prędce wieszała portret cara w szkole i zdejmowała z planu lekcji właśnie te lekcje, które były zakazane. Ale słuchajcie, doceniono to. Doceniono to, bo właśnie po jej śmierci nauczyciele i uczennicy wystawili ten okazały pomnik. Tu mamy po pierwsze tej nauczycielki, ale mamy też postać, myślę, że dla Was taką wyrazistą. Opowiedzcie naszym słuchaczom, kogo przedstawia ta druga osoba.
Taką dziewczynę, podejrzewam, że może jakąś jej uczennicę, która po prostu, tak można powiedzieć, odwiedza ten jej grób i no nie wiem, na przykład tutaj idzie ona chyba z jakimś wieńcem, może składa jakby podziękowanie za to, że ją uczyła.
Julka, bardzo dobrze odczytałaś właśnie tą intencję autora tego pomnika, Władysława Czaplińskiego, który też należał do grona tych właśnie znanych łódzkich rzeźbiarzy obok Wacława Konopki, o którym tak często mówimy. Faktycznie, smutna, widzimy, pochylona nad grobem swojej nauczycielki, trzyma wieniec z liści laurowych i składa w taki sposób ten hołd pamięci. A też Wam chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie ta uczennica pani Julii Lewald-Jezierska wyróżnia się takim charakterystycznym strojem. Tak właśnie wyglądały te uczennice. Długie sukienki, długie włosy, zawsze spięte czy upięte w warkocze, charakterystyczne też buciki. Tak właśnie wyglądał ten jednolity strój uczennic w tamtym czasie. A jeszcze na koniec, słuchajcie, taka dedykacja nauczycielom, może pomyślmy o nich w tej chwili, a ten zwycięzcom, kto da drugiemu najwięcej światła od siebie. Dedykujemy to nauczycielom. Julia Lewald-Jezierska była 50 lat nauczycielką, słuchajcie. Zmarła w wieku 70 lat, czyli w wieku 20 lat rozpoczęła się ta jej kariera i naprawdę bardzo poświęcała się w tym zawodzie, no i przyczyniła się też do tego, że właśnie ta kultura polska, język, obyczaje dzięki niej były znane temu młodemu pokoleniu, które później stanęło do walki o tą niepodległość w 1918 roku. Słuchajcie, teraz znajdujemy się w alejce, która prowadzi nas do kaplicy Juliusza Heinzla, jednego z tych naszych królów bawełny, królów wełny dokładnie, okazała kaplica grobowa. Tak naprawdę ja osobiście tą alejkę, właśnie prowadzącą w tą drugą stronę, nazywam alejką powstańców. Postoimy przed pomnikiem Andrzeja Rosickiego. Co czytamy? Był dyrektorem Towarzystwa Kredytowego w Łodzi. Ale niestety ówczesne władze nie zgodziły się na to, władze właśnie carskie, aby pojawił się napis, że był również prezydentem Łodzi. Prezydentem Łodzi w okresie powstania styczniowego. Za to, że sprzyjał temu powstaniu, dbał o to zaplecze materialne dla tego powstania, został pozbawiony tej funkcji. Także prezydent okresu powstania styczniowego. Jeden z takich ciekawszych też artystycznie pomników, bo wyróżniają go właśnie te głazy, postać żałobnicy, smutnej kobiety, młodej kobiety, która tutaj właśnie pochyla się nad pomnikiem naszego prezydenta.